Sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Dzisiejszy odcinek jest współtworzony i inicjowany przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, które ma swoją siedzibę w Toruniu przy ulicy Świętego Józefa. Centrum zajmuje się monitorowaniem zachowań antychrześcijańskich, wdrażaniem procedur dochodzenia praw osób pokrzywdzonych w wyniku właśnie dyskryminacji ze względu na religię, ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego, jak również chronieniem wolności wyznania religii i sumienia. Pragniemy gorąco i serdecznie zachęcić tych wszystkich, którzy doświadczają albo są świadkami tego typu zachowań, do tego, żeby skontaktować się właśnie z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Zapraszamy na stronę internetową www.copch.pl lub na Facebooka właśnie z tym podpisem Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Można znaleźć naszą stronę lub do kontaktu mailowego pod adresem mailowym copch@copch.pl od Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Możemy również dzwonić i kontaktować się, zadając pytania pod numerami telefonu, o których będziemy mówili w trakcie naszego spotkania. A ja pragnę powitać naszych dzisiejszych gości, którymi są w studio. Witamy księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz przedstawiciela Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pana profesora Grzegorza Kucharczyka, historyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pierwszą część naszego spotkania, czyli część rozmów niedokończonych, która była emitowana już w telewizji Trwam, przeszliśmy i tam wiele wątków żeśmy dotknęli, ale pragnę, żebyśmy rozpoczęli i przypomnieli tym wszystkim, którzy nie oglądali nas, czyli naszym radiosłuchaczom, zagadnienie w ogóle. Czym islam jako taki jest? Może zaczniemy od tych wątków religijnych, powiedzmy takich stricte. Poprosimy księdza profesora o to, żeby przybliżył nam różnice przede wszystkim, albo takie najważniejsze zagadnienia dotyczące islamu i różnicy między islamem a kościołem, a islamem a chrześcijaństwem. A potem gorąco bym poprosił pana profesora o przedstawienie tego rysu historycznego, w jaki sposób islam wpływał albo próbował wpłynąć na dzieje świata.
Dziękuję. To wyszło we wprowadzeniu pana profesora w tej części telewizyjnej. Dziękujemy bardzo za takie bardzo syntetyczne ujęcie. Co prawda mieliśmy też taki jeden głos, który nas troszkę zaniepokoił, bo pan wyraził przekonanie, że religie są nasze bardzo podobne i wierzymy w jednego Boga. Jest to bardzo złe podejście, ponieważ czasami te takie zbyt optymistyczne czy zbyt dialogicznie nastawione opinie o relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich wynikają z tego, że mamy niektóre takie ośrodki, które nam podkreślają to, że na przykład muzułmanie lubią się modlić do Matki Bożej. Owszem, takie fakty mamy i stwierdzamy to na przykład w Iraku czy w Egipcie, gdzie są te kościoły, które według tradycji wybudowane są w miejscach, które zatrzymywała się święta rodzina i tam czasami przy większych uroczystościach gromadzą się również muzułmanie. Natomiast pamiętajmy o bardzo poważnych różnicach doktrynalnych, bo myślę, że dla takim dobrym kompendium wiedzy na temat islamu jest książka, która jest w języku polskim, wydana przez wam, rozmowy z najwybitniejszym specjalistą od dialogu międzyreligijnego, ojcem Samirem, Khalilem Samirem, 100 pytań o islamie. I tutaj warto sobie czasami sięgnąć do tego, żeby zobaczyć te podstawowe różnice i cały rozwój islamu, który pan profesor nam w pewnym pigułce przybliżył. Natomiast nigdy nie możemy mówić, że my jesteśmy przez wyznawców islamu postrzegani jako bałwochwalcy, bo przede wszystkim oskarżają nas o to, że wyznajemy wielobóstwo, bo dla nich Trójca to jest nie jeden Bóg, tylko trzech Bogów. I o ile jeszcze możemy znaleźć wzmianki o Jezusie jako proroku, nie Bogu, tylko proroku, to pamiętajmy o tym, że osoba Ducha Świętego tam nie istnieje. No i to tak w największym skrócie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że praktyka pokazuje też to, że nie uznają naszej religii, bo wiemy, że w krajach zdominowanych przez islam chrześcijanie są obywatelami przynajmniej drugiej kategorii. Minimum jest to płacenie dodatkowych podatków i opłat, które mają w konsekwencji zmusić ludzi do przejścia na jedyną prawdziwą wiarę, jaką w ich przekonaniu jest islam. Więc tutaj o równości tych religii, czy o zbyt wielkim zbliżeniu bardzo bym przestrzegał, bo tam, gdzie jeszcze muzułmanie są w mniejszości, to widzimy to, że ten szacunek czy tolerowanie jest dopuszczalne, ale weźmy sobie taki przykład Nigerii, gdzie na południu chrześcijanie są w większości i te relacje są poukładane w miarę poprawnie. Oczywiście nie są tam też pewne napięcia, ale na przykład na północy, gdzie z kolei muzułmanie są w większości, to mamy Boko Haram. Słyszymy od czasu do czasu o pogromach, o mordowaniu chrześcijan, takim spektakularnym wydarzeniem, o którym zapewne wszyscy z naszych słuchaczy słyszeli, to było porwanie 300 dziewcząt ze szkoły. Co ciekawe, tylko że wtedy żadna muzułmanka jakoś do szkoły nie przyszła, tylko były dziewczynki, głównie chrześcijanki, porwane i wydane na siłę za mąż za muzułmanów. I to się dzieje tak szybko, że nawet policja i wojsko, które były wezwane, bo to był skandal na cały świat, więc wojsko musiało reagować, nie udało się wszystkich odnaleźć. Więc to są te problemy, które w praktyce pokazują, jak daleko nam jest od siebie w tych religiach. A jeśli popatrzymy na to, co robiło państwo islamskie, czyli te najbardziej radykalne odmiany islamu, no to trudno tutaj mówić o tym, że możemy znaleźć jakieś, czy możemy próbować uzgadniać te religie. Broń Boże, nie róbmy czegoś takiego, że wyznajemy tego samego Boga.
Dziękujemy, księże profesorze. Panie profesorze, jak to wygląda z perspektywy historycznej? Jak islam próbował i odcisnął swoje piętno na historii świata?
Tak, tutaj trzeba podkreślić to, co już padło w naszym telewizyjnym wejściu, że islam, jak popatrzymy na jego rozwój w pierwszych wiekach, ale także w kolejnych wiekach, jak islam zajmował kolejne ziemie, to nie był wysiłek misyjny, to nie była kwestia atrakcyjności kulturowej islamu, tylko to była kwestia podboju militarnego. Tak było w wieku VII, VIII, IX, kiedy islam właśnie drogą podbojów militarnych podporządkowywał sobie ziemie, które od wieków stanowiły centrum życia chrześcijańskiego. To nie były peryferie chrześcijaństwa. Te ziemie, które może z naszej perspektywy czasowej wydają się, że jakieś egzotyczne dla chrześcijan, czyli właśnie Bliski Wschód generalnie, ale Egipt też, czy Afryka Północna, to były tętniące życiem, także życiem duchowym, teologicznym, centra kultury chrześcijańskiej. No, trudno sobie wyobrazić epokę ojców Kościoła, gdzie to jest kluczowy okres, jak wiemy, pierwsze wieki dziejów Kościoła, kiedy kształtuje się na przykład teologia chrześcijańska. Bez takich ośrodków jak Aleksandria, Hippona w północnej Afryce, czy też no, sama Ziemia Święta, jak wiadomo, to jest rzecz oczywista, ale też takie ośrodki jak Antiochia, przypomnijmy, pierwsza stolica świętego Piotra, zanim był Rzym. Więc one wszystkie zostały zbrojnie podbite przez islam w VII, VIII, IX wieku. W VIII wieku armie islamskie podbijają katolickie królestwo Wizygotów, przechodzą przez Pireneje, dopiero w środkowej Francji, nad Loarą pod Poitiers w 738 roku Frankowie powstrzymują zbrojnie dalszą ekspansję, ale przecież kiedy był kryzys cesarstwa Karolingów, no to jeszcze w 846 roku armia Saracenów, czyli muzułmanów z południa Italii wkroczyła do Rzymu, spustoszyła między innymi bazylikę świętego Pawła za murami, wkroczyła też do bazyliki świętego Piotra, pustosząc ją. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jakaś, nie wiem, armia krzyżowców na jakiś moment weszła do Mekki i zbezczyściła najświętsze miejsca islamu. Ileż by trzeba było przepraszać kolejni papieże, ileż musieliby przepraszać za ten fatalny incydent, a tutaj nic. Tutaj zresztą mało kto o tym mówi, ale coś takiego było. W tym samym czasie armię muzułmańskie próbowały zdobyć Konstantynopol. Wiele, to było szereg oblężeń, które niektóre trwały nawet parę lat. I potem kolejna fala zbrojnej ekspansji islamu, wiek XIV, XV, XVI, XVII, To także wiemy z dziejów Rzeczypospolitej, która broniła, no właśnie, było antemorale christianitatis, była tym przedmurzem chrześcijaństwa, jak nazywano państwo polskie po zwycięstwie pod Chocimiem w 1621 roku. To warto podkreślić, to było to zwycięstwo podniesione przez siły całej Rzeczypospolitej, wojska koronne litewskie, ale także kozackie, dowodzone przez hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. To jest właśnie ten najlepszy rys też współpracy właśnie Polski, Litwy i Rusi, jak wtedy mówiono, czyli dzisiaj Ukrainy, co było z wielkim takim dobroczynnym skutkiem dla chrześcijaństwa generalnie. Przykład Rzeczypospolitej też warto chyba przytaczać w naszym kontekście, dlatego że to pokazuje, ten przykład pokazuje, jaki jest właściwy model tolerancji także dla islamu w państwie wielonarodowościowym czy wielowyznaniowym. Otóż warunkiem jest właśnie to, że jest pewien mocne podstawy aksjologiczne, no bo Rzeczpospolita, mimo że była tolerancyjna, no to wiadomo, jaka religia była panująca, to był katolicyzm. A mimo to przecież w dawnej Rzeczpospolitej Tatarzy na przykład, czyli muzułmanie, cieszyli się pełną tolerancją. Mogli budować sobie meczety, służyli w wojsku koronnym, przecież pod Wiednia w 1683 roku też były chorągwie tatarskie w wojskach Rzeczypospolitej. Ale to był właśnie warunek tej prawdziwej, rzeczywistej, owocnej tolerancji, było to, że nie było rozmycia, nie było jakiejś wielokulturowości, że wszystkie wiary i kultury są równe i teraz się będziemy jakoś tutaj dogadywać. Nie, był kod kulturowy jasno wytyczony i to był warunek rzeczywistej tolerancji i takiej koegzystencji pokojowej. Przecież jak wiemy, Tatarzy, czyli muzułmanie, potem w XIX wieku, kiedy Polski nie było, oni zapisali piękną kartę patriotyczną dla Rzeczypospolitej. Jak wiemy, oficerowie tatarskiego pochodzenia leżą pochowani w Katyniu, dlatego zginęli, że byli wierni Rzeczypospolitej, chociaż byli muzułmanami, prawda? O tym też trzeba pamiętać, ale ten model tolerancji Rzeczypospolitej właśnie wypływał z tego, że był jasno określony kod kulturowy, który nie był też kwestionowany przez tych muzułmanów, Tatarów, którzy po prostu wiedzieli, że tak tu już jest w Rzeczypospolitej. I warto do tego wzorca wracać, bo jak popatrzymy na nauczanie świętego Jana Pawła II czy Benedykta XVI, niewielokrotnie zwracali uwagę, że nie ma rzeczywiście pojętej wielokulturowości, jeżeli będzie jakaś ideologiczny laicyzm, że będzie wszystko zrównywane, że będzie wypłukiwanie chrześcijaństwa z Europy, to nie stworzy warunków dla rzeczywistej tolerancji. I to widać gołym okiem. Także jak popatrzymy właśnie na ekspansję tego wojującego islamu, dla którego także w Europie najlepszą pożywką jest właśnie brak tego rzeczywistego kodu kulturowego, który wyrasta z tradycji chrześcijańskiej Europy.
No właśnie, panie profesorze, bo dzisiaj obserwujemy w Europie i w ogóle też na świecie, powiedzmy tej takiej wysoko cywilizowanych krajach, jest pewnego rodzaju fascynacja islamem. Skąd ona się może brać?
No, ta fascynacja ma różne oczywiście korzenie, no bo z jednej strony to jest może takie mniemanie, że no właśnie to, że różnimy się w różnych sprawach, to już jest wartością samą w sobie. Niektórzy tak uważają. Niektórzy może domniemują, że islam, skoro jest wrogi wobec chrześcijaństwa, to może spełniać jakąś rolę służebną, a niektórzy twierdzą, że to właściwie nie ma żadnej różnicy, czy jest islam, który na przykład domaga się wprowadzenia prawa szariatu, czy też nie, no bo jest wielokulturowość i właściwie w naszych czasach takie sprawy to się nie liczą. No oczywiście, że się liczą. No a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że żyjemy w takiej sytuacji, kiedy panuje coś takiego jak polityczna poprawność, która niekiedy albo często nawet narzuca pewien ideologiczny obraz właśnie tej rzeczywistości także związanej z islamem, gdzie na przykład przypominanie o tych faktach historycznych, bo przecież ja nie wymyślam tu nic, jakichś nowości, to ogólnie znane rzeczy, te podboje militarne islamu w pierwszych wiekach, to niekiedy jest przyjmowane jako dowód, uwaga, islamofobii. I tutaj jest, mamy do czynienia z takim słowem wytrychem, który pozwala przykrywać jakąkolwiek krytykę nie ideologiczną, tylko wychodzącą z faktów, no właśnie tego, co się dzieje na przykład z kobietami w islamie. Zresztą zwróćmy uwagę, że wszystkie te organizacje feministyczne, które no tak wypisują na sztandarach walkę z piekłem kobiet, to jakoś milczą na temat na przykład losu muzułmanek, które nawracają się na chrześcijaństwo i mają rzeczywiste piekło.
No, ale nawet losu kobiet,
i rodzinach.
Nawet losu kobiet, które są doświadczane, gwałcone w Szwecji czy w innych krajach europejskich, gdzie te wataszki, że tak powiem, islamskie już się zaczynają robić coraz większe.
To prawda, a z drugiej strony mamy do czynienia też z takimi przypadkami, że no właśnie, jak kiedyś media donosiły paręnaście lat temu o takim przypadku nawróconego na chrześcijaństwo muzułmanina w Holandii, który miał kłopoty w pracy, dlatego że za bardzo według pracodawcy eksponował przywiązanie do chrześcijaństwa, na przykład nosząc krzyżyk, prawda? I to było uważane właśnie przez ludzi już stłamszonych tą polityczną poprawnością za niedopuszczalne naruszanie tolerancji na przykład.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. No właśnie, już dotknęliśmy ten temat nawracania czy konwersji.
Ojcze, jeśli można, bo pan profesor poruszył taki bardzo ciekawy temat i chciałem troszkę go poszerzyć. Mianowicie zauważmy, że prawa kobiet. Nie tak dawno w okolicach świąt biuro angielskie rozpoczęło taką kampanię Usłysz jej krzyk. Powiemy, że wiele kobiet w krajach islamu przypomina Arabię Saudyjską od niedawna. Kobieta tam może sama wyjść na ulicę. To jest ostatnie kilka lat te prawa im nadano, prawa wyborcze. A wiemy, że chociażby z Polski były wizytacje różnych pań feministek, które dzisiaj nauczają czy proponują, co ma nauczać Kościół. I jakoś nie upominały się wtedy o prawa kobiet. W Arabii Saudyjskiej wiemy, że jest to kraj, w którym oficjalnie jest zabronione wyznawanie innej religii niż islam. Mamy około 1,5 miliona pracowników z Indii, różnych rytów chrześcijańskich. Mamy też Filipińczyków około 1 miliona i nie ma żadnej świątyni czy żadnego miejsca oficjalnego poza terenami ambasad, gdzie można by oficjalnie się pomodlić. Oczywiście żaden ksiądz tam oficjalnie nie może przebywać. Jest to kościół podziemny, ale z wiadomych powodów nie można o nim mówić. Problemy są na przykład takie, że dzieci, które tam są, problemy z przyjmowaniem sakramentów, problemy z katechezą, to wszystko spada na rodziców, ale przykładowo, jeśli umrze taki człowiek, nie można go pochować niewiernego w świętej ziemi. Chciałem wrócić do tych praw kobiet, bo tam akurat miałem do czynienia z taką sytuacją i niestety naocznie mogłem się o tym przekonać, że kobieta, która jest, jak przyjeżdża do pracy, wtedy im zabierano paszporty, jak i wszystkim innym ludziom, i ten pracodawca decydował wszystkim. Często te kobiety były traktowane jako przedmioty, no, czy traktowane gorzej niż przedmioty, bo ja byłem w takim obozie, gdzie Filipińczycy zgromadzili około 100 kobiet, które przeżyły piekło u swoich pracodawców, były gwałcone, wiele z nich było w ciąży. One już miały tak dosyć tego wszystkiego, że uciekły, zgromadzono je w takim miejscu schronienia i próbowano wtedy do Jemenu przerzucać po jednej, po dwie, bo nie miały paszportu, więc wiadomo, że ten pracodawca, który je zatrudniał, miał paszport i on właściwie decydował o życiu i śmierci tych kobiet. Więc to było piekło na ziemi, dosłownie, które te kobiety przeżywały. Dzisiaj o podobnych sytuacjach słyszymy chociażby z Afryki, gdzie Hart Kenya, czy my pomagamy też tej instytucji w wykupywaniu niewolników, kobiety, często są to małe dziewczynki, które próbowały popełnić samobójstwo. Ale do czego zmierzam? Kiedy próbowaliśmy nagłośnić ten problem praw kobiet, to Facebook zablokował tę stronę. I biuro angielskie, które skierowało oficjalne zapytania, na jakiej podstawie, to co pan profesor wspomniał, to jest też taki wytrych, który jest stosowany, bo jakieś organizacje islamskie uznały, że to stawia w złym świetle islam. I proszę zauważyć, nie było problemem to, że jak są traktowane kobiety, że są gwałcone, że są porywane, wydawane na siłę za mąż. To nie było dla nich problemem. Tylko, że w złym świetle stawia się islam. Więc przepraszam, ale to chciałem dodać, bo to jest niezmiernie ważne, żeby nasi słuchacze też mieli świadomość, bo tyle mówimy o prawach człowieka, tyle mówimy o równości, a jak przychodzi do konkretów, to zresztą to samo, co wychodzi przy okazji, kiedy zajmujemy się tematem handlu ludźmi. No, ja sam, kiedy bliżej przyjrzałem się temu zagadnieniu, to okazało się, że ten dramat dotyka 40 milionów osób rocznie. Dziękuję.
No właśnie, dotknęliśmy już ten temat. Co się dzieje z ludźmi, którzy żyjąc w świecie islamskim albo wychowując się w islamie, nagle spotykają na swojej drodze Jezusa Chrystusa? My w części telewizyjnej mówiliśmy też o tym, że no, islam jest religią, która w wielu momentach buduje swoje jakieś fundamenty i podstawy na niedostatecznym wykształceniu albo nawet braku tego wykształcenia. To te różnego rodzaju nauczyciele islamscy są jedynymi, którzy przekazują jakąś wiedzę. Budują też na biedzie ludzkiej, czystej takiej po prostu materialnej biedzie. Natomiast w momencie, kiedy te osoby wchodzą w inny świat, nagle odkrywają, że świat może wyglądać inaczej. Ksiądz ma doświadczenie przebywania w tych krajach arabskich, krajach islamskich. Jak to wygląda tam?
No jest to niestety bardzo trudne dla wielu osób, bo miałem rozmowy, czy chociażby czy w Libanie, to już tam o wiele łagodniej, czy Syria, czy Irak. Tutaj nie możemy mówić o szczegółach, żeby nie narażać tych ludzi, ale jeden z Dominikanów, który wiele lat pracował w Iraku, już dzisiaj zmienił miejsce zamieszkania, możemy o tym mówić, przygotowywał do chrztu ponad 150 osób. I z jego świadectw i z tych historii ludzkich wynikało jedno, że po pierwsze, ci ludzie pierwsze zagrożenie, jakie mają, to w obrębie swojej rodziny. Oni się nie mogą do tego przyznać, bo obowiązkiem nawet żony w stosunku do męża, czy odwrotnie, jest to, żeby go zabić, no bo dokonuje w ich przekonaniu największej zdrady, bo przechodzi porzuca prawdziwą religię i odchodzi do wyznawania tej bałwochwalczej religii, według nich. Często ci ludzie mają takie, jak gdyby, historię życia ze sobą, jak coś w rodzaju świadka koronnego, że muszą zmieniać nazwisko, muszą wyjeżdżać ze swojego kraju, muszą zmieniać swoją tożsamość, bo no, rodzina często uważa, że jest to taka zdrada, że jedynym najlepszym sposobem zgładzenia tej winy jest po prostu zamordowanie tego człowieka. Podobnie jest również i w Europie. Ja opowiadałem to już w części telewizyjnej. Mieliśmy doświadczenie takiego taksówkarza, który chętnie, bo mu się podobało chrześcijaństwo, ale mówi, proszę księży, pierwszą osobą, której się boję, to jest moja żona, bo ona by mnie zabiła albo by powiedziała moim kolegom, żeby to zrobili w jej imieniu. Więc to są te dramaty, mówimy w pewnym skrócie, ale tak to wygląda. No przecież też potężnym problemem, o którym mówią te osoby, które zajmują się tym zagadnieniem, są morderstwa honorowe. Młode dziewczyny, które zostają złapane przez swojego brata, nawet gdzieś tam w parku, która chodzi z chłopakiem, czy tam się całowała z chłopakiem, no to tak zhańbiła rodzinę, że jedynym wyjściem jest jej zamordowanie. Oczywiście sądy niemieckie mają bardzo poważny problem z tym. O tym się nie mówi, bo to są niewygodne tematy. Niemniej jednak to nas wszystkich dotyczy. I to jest niesamowicie trudny problem. I generalnie jak patrzymy, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest taki, że chrześcijaństwo, tak jak mówiliśmy, my sami za mało doceniamy piękno naszej religii, ten nasz Bóg, który tak szanuje naszą wolność aż do absurdu, bo możemy go odrzucić, prawda? Mówiliśmy na przykładzie bogatego młodzieńca, przecież Pan Jezus uszanował jego wybór. Ewangelista nam to pięknie komentuje, spojrzał na niego ze smutkiem, bo być może miał jakieś plany wobec niego i mógł zrobić coś dobrego, ale Jezus uszanował tę jego wolę, wyboru i to jest to piękno, które myślę, że zbyt mało podkreślamy w naszej religii i które jest tak wspaniałe. Natomiast też ci księża czy ojcowie, którzy spotykają się z pytaniami ze strony muzułmanów, bo oni doceniają piękno naszej liturgii, tak jak mówiłem, bardzo lubią się modlić do Matki Bożej, lubią śpiewać pieśni i tak jak mieliśmy doświadczenie chociażby od biskupów z Iracki, gdzie kiedy oni się modlą do Matki Bożej, to muzułmanie chętnie przychodzą. I to są te normalne warunki, jeśli nie ma tego fanatyzmu, z którym spotkaliśmy się chociażby czy w Arabii Saudyjskiej, czy w obrębie państwa islamskiego w Syrii, w Iraku, to ci ludzie koegzystują, bo nie mają innego wyjścia, ale kiedy się troszeczkę zaostrza sytuacja albo dochodzą do głosu ci ekstremistyczni imamowie, no to dochodzi do takich sytuacji, jak mieliśmy miejsce, że są prześladowania, że są mordy nawet i niestety ta stabilizacja często niestety ulega zachwianiu. Zresztą takim przykładem było Egipt, kiedy obalono tak zwanego dyktatora, doszło do władzy Bractwo Muzułmańskie, no to wtedy nasi Koptowie, bo przypomnijmy, że w Egipcie żyje około 18 milionów Koptów prawosławnych, których zwierzchnikiem jest Tewardos II, jemu przysługuje tytuł papieża. I ten akurat papież jest bardzo otwarty na katolików. Pamiętamy jego spotkania z papieżem Franciszkiem. Zresztą jego sympatia do katolików wywodzi się stąd, że współpracował jeszcze jako ksiądz z siostrami, które opiekowały się niewidomymi dziećmi, więc ma bardzo dużą atencję dla chrześcijan. I 350 do 400 tysięcy mamy Koptów katolickich. Tam jest też struktura kościoła katolickiego. Groziło im po prostu totalne wyrżnięcie. Zresztą utrudnienia, jeśli chodzi o budowanie kościoła, ale to nie czas i miejsce na to, żeby to opowiadać. No często jest tak, że jak chrześcijanie chcą wybudować kościół, to zanim przejdą te wszystkie procedury, to meczet już jest wybudowany, zanim oni w połowie są tych procedur. Natomiast mówię, no pamiętajmy o tym, żebyśmy z jednej strony nie gloryfikowali tych relacji, bo one są bardzo trudne, bo jeśli my dzisiaj rezygnujemy tak łatwo z religii, z noszenia krzyżyka, czy z szacunku do Pisma Świętego. To, co pan profesor wspomniał w tej części telewizyjnej, że niektórzy nawet kardynałowie są w stanie zdjąć krzyż, żeby nie ranić, a z drugiej strony czy w Europie czasami zapominamy o świętach Bożego Narodzenia, jeszcze ten słynny tekst czy słowniczek pani komisarz do spraw równości, gdzie wymazywano, sugerowała, żeby nie używać pojęcia święta rodzina, matka, ojciec, święty Józef, czy świąt Bożego Narodzenia, tylko przerwa zimowa. Zresztą tak bardzo gorszyliśmy się tymi informacjami, które dochodziły gdzieś tam z Anglii, czy z Niemiec, czy ze Szwecji. A Warszawa od ostatnich 2 lat też ma ciekawe, że tak powiem, życzenia świąteczne fundowane nam przez, zresztą z państwa podatków przez prezydenta, bo też jest jakieś dziwne szukanie wyjścia, żeby broń Boże nie powiedzieć Boże Narodzenie, żeby broń Boże nie powiedzieć Święta Rodzina, no bo przecież potem by trzeba było mówić o normalnej rodzinie. Więc widzimy, jak to szybko nam się asymilują te pewne rzeczy.
A jak wygląda sytuacja takich ludzi, którzy przybywają do Europy albo do Ameryki? No żyją w innych rzeczywistościach, to już nie jest Arabia Saudyjska, to już nie jest Irak, to już nie jest państwo islamskie, tylko wchodzą do Europy i nagle doświadczają spotkania z chrześcijanami, przepraszam.
Tutaj mamy te instytuty, które monitorują zarówno te poza islamem, jak i te islamskie, bo dla nich to jest też no, przykre, że młodzi ludzie, przykładowo z Iranu, gdzie są stłumszeni, oni chcieliby żyć normalnie, jak ich rówieśnicy, nie być poddawani tym różnym ograniczeniom, bo nie wszystko, co robią, jest złe. Natomiast zafascynowani tą kulturą Zachodu, często chcą się wyrwać z tego świata i porzucają islam. No, według statystyk jednej z organizacji monitorujących właśnie konwersję na chrześcijaństwo, to od 2000 do 2015 roku, mamy te dane gdzieś tam od lat 60., ponad 10 milionów muzułmanów przeszło na chrześcijaństwo. To są ostrożne dane. Inne z kolei takie laboratorium obserwujące te konwersje mówi, że w samej tylko Afryce rocznie mamy około 6 milionów konwersji na chrześcijaństwo. Tu wchodzą w grę różne kościoły protestanckie też, żebyśmy mieli jasność, że to nie chodzi tylko o kościół katolicki. Także widzimy, że to jest ogromna rzesza ludzi i to jest też dla nich pewnym problemem. Z drugą strony też następują, bo chociażby jak mówiono, we Wrocławiu działa taki prężny imam, który z kolei naszych chrześcijan, bo my jako chrześcijanie w Europie, to co pan profesor wspomniał, te procesy sekularyzacyjne są niesamowicie dynamiczne i nasi młodzi ludzie często widząc byle jakość nas, dorosłych kapłanów, może też, którzy nie dorastamy czasami do tego daru kapłaństwa, są rozczarowani naszą postawą i no, bo młodzi ludzie zazwyczaj są radykalni i ten radykalizm islamski bez tego zaznajomienia się z tym, jaką ma prawdziwą twarz, chociażby w wydaniu Państwa Islamskiego, czy w wydaniu Arabii Saudyjskiej, czy w innych tych radykalnych miejscach, no, fascynują się islamem, no bo oni są wymagający, oni nie piją alkoholu, oni chodzą do meczetu i tak dalej, no ale to trzeba wejść w detale, no ale to młodemu człowiekowi, który się fascynuje, tym przedstawia się to, co jest atrakcyjne. Więc to działa w dwie strony, ale mówię, na szczęście chrześcijaństwo jest tak atrakcyjne, że aż tyle milionów tych muzułmanów potrafi przyciągnąć do siebie i dla nich jest to autentyczny problem, bo tak jak mi mówiono, miałem okazję rozmawiać też z imamami, dla nich jest to bardzo bolesne, że taka duża grupa ludzi właśnie odchodzi, zwłaszcza w tych krajach, które są tak radykalne, jak chociażby Iran, bo tam miałem okazję rozmawiać na miejscu też z tymi ludźmi młodymi i oni powiedzieli, my byśmy chcieli żyć tak, jak wy żyjecie, chrześcijanie, bo to jest takie normalne życie bez tych różnych ograniczeń, bez utrudnień, bez wyklinania tego świata, no, które my jako chrześcijanie staramy się przemieniać.
Właśnie chciałem się zapytać pana profesora, co może pociągać, albo co my możemy zrobić, żeby pociągać właśnie jako chrześcijanie tych młodych islamistów, których jest przecież dużo, bo obserwujemy, przyjeżdżają, no chociażby w Polsce mamy pracowników, którzy gdzieś tam przygotowują w tak zwanych fast foodach szybkie jedzenie. Oni są, to są w wielu momentach muzułmanie, to są w wielu momentach właśnie wyznawcy islamu. Spotykamy też ich, kiedy jedziemy za granicę, do Niemiec, tam przecież jest bardzo wielu, w Holandii, w Szwajcarii, w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Co my możemy zrobić, żeby ich zafascynować Jezusem?
Tutaj można powiedzieć, że najlepszą metodą oczywiście jest przykład, no bo słowa uczą, ale przykład pociąga. Oczywiście przykład własne, osobiste, własnego życia, no bo jeżeli my rzeczywiście będziemy nastawieni na to, żeby własnym życiem, nie wiem, w codziennych sytuacjach pokazywać, że czymś się odróżniamy, że rzeczywiście nie wstydzimy się przede wszystkim swojej wiary, że ona jest ważna, no to oni to widzą, no bo ludzie są, zwłaszcza młodzi, są wyczuleni na podróbki, jeżeli widzą, że tak naprawdę, no nie wiem, chrześcijaństwo, czy już mówiąc konkretnie katolicyzm w zachodniej Europie jest traktowany niestety także przez wielu ludzi kościoła jako, nie wiem, dodatek albo kościół ma być redukowany do jakiejś wszechświatowej organizacji dobroczynnej i tylko tym ma się zajmować, no to nie jest coś, co może przyciągnąć. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest taki przekaz wiary, można powiedzieć, no czysty, to znaczy pokazujący, że czym także my się różnimy, prawda? Że jest właśnie trójjedyny Bóg, że jest Matka Boża, że to nie Miriam, to nie jest tylko matka proroka, to jest Matka Boża. Mhm. I to są te podstawowe różnice, które nie powinny gorszyć, tylko powinny być raczej wstępem do takiej delikatnej, pełnej rzeczywiście jakiejś empatii, ale jednak po pracy nad tym, żeby pokazać, że jest zbawienie, jest Zbawiciel i to, co jest właśnie tą zawsze wielką nowością, nieprzemijającą nowością chrześcijaństwa, czy w VI wieku, czy w wieku XXI. Ja tylko chciałbym też, nawiązując do tego, ponieważ pada ta nazwa Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, podzielić się takim zdarzeniem, no bo miałem okazję i zaszczyt być przewodniczącym zespołu ekspertów, który pracował nad podstawą programową do nowego przedmiotu, który ma wejść Historia i Teraźniejszość. I tam w toku konsultacji tak zwanych publicznych nad tą podstawą programową pojawiły się głosy krytyczne, że w podstawie programowej nowego przedmiotu jest wpisany punkt, że uczniowie mają się dowiadywać, że najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową we współczesnym świecie są chrześcijanie. To niektórych gorszyło. Dlaczego to ma być w podstawie programowej? No, więc zwróćmy uwagę, prawda, z jaką rzeczywistością my też musimy się borykać, jeżeli mówimy o takich sprawach jak ten temat dzisiejszy, ale czy generalnie o przecież rzeczywistości, która jest podawana przez wszystkie organizacje monitorujące przemoc na tle religijnym we świecie współczesnym, że to jest tendencja rosnąca, że zawsze chrześcijanie są najbardziej prześladowani i ciągle to się nasila. I ten dziwny, takich motywowany niestety ideologicznie opór, żeby właśnie uczniowie nie mieli możliwości nawet w podręczniku dowiedzieć się, że coś takiego jest. To jest bardzo zatrważające, ale to tym bardziej pokazuje, że trzeba o tym mówić, trzeba pokazywać. Także na katechezach. Wydaje mi się, że właśnie to, co ksiądz profesor wcześniej wspominał o tych podstawowych różnicach między islamem a chrześcijaństwem, to trzeba pokazać także na katechezie, ale nie po to oczywiście, żeby nawoływać, nie wiem, do nienawiści, do pogardzania kimś. Nie, tylko pokazać, że no prawdę, to znaczy jaka jest sytuacja.
Panie profesorze, ja pozwolę sobie wejść tutaj, bo pan profesor dotknął niesamowicie istotnego zagadnienia, które umyka nam, ponieważ ono gdzieś tam ginie w tych raportach. Pomoc Kościoła w potrzebie, ale też wiele innych organizacji monitorujących wolność religijną. I tutaj na antenie radia też już wiele żeśmy razy przytaczali, ale myślę, że nigdy nie jest dosyć, żeby pokazać, jak istotne jest to, żeby pokazać liczby. Stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ kilka lat temu przedstawiał dokumenty przygotowane przez Watykan i statystyki, które mówiły, że rocznie za wiarę ginie 150 tysięcy chrześcijan. Czyli to nam dawało średnią co 3 minuty gdzieś na świecie ktoś był zabijany tylko z tego powodu, że jest wyznawcą Chrystusa. Ostatnie statystyki, one są troszkę lepsze. Inne organizacje monitorujące były zadziwione, ale tutaj to było oficjalne stanowisko Watykanu przygotowane jako raport dla ONZ-u. I my co 2 lata wydajemy taki potężny raport o wolności religijnej, ale też co 2 lata prześladowani i zapomniani, gdzie pokazujemy kraje, w których sytuacja chrześcijan jest najbardziej dramatyczna. Zazwyczaj jest to około 30 na świecie. I to, co pan profesor wspomniał, ta alergia na chrześcijaństwo, bo my mówimy o islamofobii, ale ta chrystianofobia, czy jak czasami to nazywam, alergia na chrześcijaństwo jest bardzo widoczna, chociażby w tych podręcznikach, bo nam nie chodzi o zachęcanie do zemsty, do rewanżyzmu, ale chodzi nam o zaprezentowanie prawdy. I tutaj jeszcze raz mówię ukłon dla naszego ministra nauki i szkolnictwa, pana profesora Przemysława Czarnka, który pomimo tak ohydnej czasami krytyki daje radę, żeby te bardzo istotne prawdy przekazać, bo to nie jest coś, co jest wyssane z palca. My mówimy tyle o wolności, mówimy tyle o szacunku dla drugiej osoby, ale dziwna rzecz jest, że jeśli mówimy o wolności religijnej w stosunku do chrześcijan, chociażby w Syrii, jak wspomniałem o tej Arabii Saudyjskiej, gdzie nie ma jednego kościoła, gdzie by się mogli modlić chrześcijanie, nie będąc narażeni na areszt, czy mogli chrzcić swoje dzieci, czy przyjmować inne sakramenty, no to jest niesamowite. I jeśli dzisiaj my nie będziemy wołać, bo oni często mają do nas jedną prośbę. No w Polsce mamy dzięki Bogu antenę Radia Maryja, telewizja, możemy mówić swobodnie o tych, na te tematy. Natomiast w wielu miejscach, gdzie są mniejszością, mówią, wy bądźcie naszym głosem, bo my głosu nie mamy. I prosimy was o to, żebyście mówili, co z nami robią. No jeśli zanoszenie krzyżyka, chociażby pamiętamy, stewardesa w Wielkiej Brytanii została wyrzucona z pracy, czy takich różnych, czy kobieta, która chciała się pomodlić nad chorym ciężko, została jako pielęgniarka zwolniona. W Polsce też mamy coraz więcej tych przykładów różnych i takie różne instytucje, jak chociażby omawiane centrum, czy to, co mamy na UKSW, Uniwersyteckie Centrum Monitorowania Wolności Religijnej, dzisiaj będziemy obchodzić rocznicę jego powstania, są bardzo potrzebne w różnych ośrodkach, bo my możemy zbierać te informacje z Polski, czy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który przeprowadza różne badania, pokazują, jak ta sytuacja w Polsce już się zmienia, jak w Polsce wielu ludzi wierzących jest dyskryminowanych. No, chociażby ten przykład IKEA, gdzie już dochodzi do tego, że cytowanie Pisma Świętego może nas narazić na zwolnienie z pracy. Teoretycznie w kraju, którym jest no, wolność religijna i chrześcijaństwo jest religią większościową.
No właśnie, dziękuję księże profesorze. Panie profesorze, powiedzieliśmy o tym, o tej też fascynacji, która gdzieś się pojawia i to, co obserwowaliśmy przez ostatnie bez mała pół roku na naszej wschodniej granicy, pojawiał się argument, że przeprowadzenie tych migrantów, tych uchodźców, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, no to też jest właśnie ubogacenie kulturowe, że Polacy są właśnie zamknięci, że Polacy są jacyś tacy właśnie fobiczni różnego rodzaju, bo nie chcą przyjąć do siebie tych egzotycznych, powiedzmy, przybyszów, tylko my w tej naszej zaściance się zamykamy. Czy tak rzeczywiście jest? Przecież obserwujemy to, co się dzieje teraz.
W tych dniach ta narracja jest weryfikowana, to znaczy widać, że Polacy mają otwarte serce dla ludzi, dla rzeczywistych uchodźców, dla tych, którzy są w potrzebie, którzy uciekają przed wojną, przed barbarzyństwem, które zostało rozpętane przez oszalałego agresora i oni są przyjmowani z otwartym sercem. Nikt nie jest specjalnie zachęcany, ludzie, jak wiemy, z różnych krańców Polski przyjeżdżają na granicę polsko-ukraińską, żeby brać ludzi, przyjmować do siebie, kierować, pomagać, dawać żywność, lekarstwa. To jest czynna pomoc. Natomiast no, ludzie mają swój rozum i widzą, że jeżeli mają większy rozum niż tak zwani celebryci i tak zwane osoby znane z tego, że są znane, i widzą, że na przykład na granicy polsko-białoruskiej mieliśmy do czynienia z nasileniem wojny hybrydowej. No, tylko powtórzę to, co już mówiłem przy okazji naszej rozmowy na antenie telewizji Trwam, że no wyobraźmy sobie sytuację, gdybyśmy rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, pękli i ta granica polsko-białoruska po prostu była by jakąś otwartą bramą dla nie wiadomo kogo i w tej sytuacji, która jest teraz na granicy polsko-ukraińskiej, no to mamy potężny kryzys, nie tylko migracyjny, ale w ogóle zagrażający podstawom bezpieczeństwa państwa, więc to nie są żarty, o czym my mówimy. Trzeba kierować się rozsądkiem i sercem. I to w tych dniach, w tych godzinach my widzimy, że to nawet to wchodząc na strony internetowe zachodnich, anglosaskich mediów, widać, jak tam też dokonuje się przewartościowania, jak ci reporterzy, którzy byli tacy przekonani, że Polacy są zimni, niegościnni, jacyś tacy zamknięci w sobie, że jest zupełnie inaczej. Tylko, że tu mamy do czynienia z uchodźcami, a tam mieliśmy do czynienia po prostu z formą wojny hybrydowej.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tutaj postawimy przecinek muzyczny. Zrobimy chwilę przerwy. Za chwilę wracamy do naszej audycji. Sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
wśród wojennych zamieci. Za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe noce już nie zagroża nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Wiem, jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie.
Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Rozmawiamy na temat sytuacji muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przedstawiciel Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Pytanie, które mam do pana profesora. Mówimy o tej konwersji. Do Europy trafia bardzo wielu muzułmanów młodych, którzy albo przyjeżdżają na studia, albo przyjeżdżają za pracą. Ostatnimi laty mamy też tych, którzy przypływali i dostawali się do granic Europy właśnie w jakichś takich nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Natomiast wiemy dokładnie, że kiedy oni spotkają się z chrześcijaństwem, niektórzy przynajmniej z nich, kiedy odkryją wiarę i wybierają Jezusa Chrystusa, to co też mówił ksiądz profesor, doświadczają niezwykłych restrykcji, doświadczają niezwykłych szykan, wręcz wielokrotnie są pozbawiani życia. Zachodnie media, zachodnia kultura stara się jakby tego tematu nie widzieć. We Francji w ogóle islam stał się tematem tabu. Wszyscy boją się. Chrześcijan można atakować, z chrześcijan można drwić, można mówić im, jak mają żyć, a muzułmanów się nie dotyka.
No tak, no bo obowiązuje taki no właśnie nakaz unikania w cudzysłowie islamofobii. Ten termin już padł i on służy do określenia wszelkich no, głównie urojonych jakichś rzekomo obraźliwych pod adresem islamu wypowiedzi czy stwierdzeń. No na przykład właśnie podkreślanie, że czy przypominanie, że islam rozszerzał się drogą militarnych podbojów, że rola kobiety w rodzinie muzułmańskiej jest inna niż w rodzinie chrześcijańskiej, czy kierującej się jakimś kodem kulturowym wyrosłym z chrześcijaństwa, to jest traktowane jako islamofobia, czyli nienawiść do islamu. To służy do zamknięcia ust jakimkolwiek krytykom, podczas gdy no właśnie problem polega na tym, że niestety tam, gdzie islam zyskuje większość albo nazwijmy to osiąga masę krytyczną, czyli przekracza pewną liczbę w całym społeczeństwie, no to raczej nie zachowuje się tolerancyjnie, tylko właśnie wprowadza jakiś równoległy system wymiaru sprawiedliwości. W Niemczech mówi się dosłownie o równoległych społeczeństwach, to znaczy, że w niektórych dzielnicach wielkich miast, tak na przykład gdzieś w Berlinie, czy w Wuppertalu, czy w Bochum, no po prostu są nawet policje szariatu, które pilnują, żeby w sklepach nie sprzedawano alkoholu i tak dalej, i tak dalej. No oprócz tego oczywiście są te sądy honorowe, sądy rozjemcze według prawa islamu, prawo małżeńskie, które jest w islamie też zupełnie inaczej traktowane niż w tradycji prawa zachodnioeuropejskiego. Jeżeli o tym się mówi, to jest właśnie traktowane jako islamofobia, ale to nawet przenosi się na grunt naukowy. Ja w książce Katedra i Uniwersytet, która była nawet omawiana przecież w Radio Maryja, to ja zwracam uwagę, tam podaję taki przykład francuskiego uczonego, który ośmielił się w swoich badaniach wskazać, że na przykład dziedzictwo cywilizacji starożytnej, grecko-rzymskiej, która rzekomo była przechowana przez islam i dalej przekazana Europie, powiedzmy w XI-XII wieku, tak naprawdę ona się zachowała dzięki chrześcijanom w Syrii, czy generalnie na Bliskim Wschodzie, którzy przepisywali dzieła starożytne i one były przejęte po prostu przez muzułmanów, ale gdyby nie chrześcijanie gdzieś w V-VI wieku, to by tego nie było. I przypomnienie przez tego uczonego, który oparł się na źródłach, na badaniach źródłowych tego faktu, oznaczało dla niego poważne kłopoty, bo został oskarżony o islamofobię. To znaczy, że charakteryzuje się jakąś irracjonalną nienawiścią do islamu. Więc chodzi po prostu o zamknięcie ust, prawda, żeby nie mówić, żeby nie urażać, nawet przypominanie tego podstawowego faktu o tym, że no właśnie chrześcijanie są najliczniejszą grupą prześladowaną pod względem wyznaniowym, zwłaszcza w krajach islamskich, też jest traktowane przez właśnie tych zwolenników ideologii politycznej poprawności jako właśnie islamofobia. Więc tu mamy do czynienia rzeczywiście z takim obezwładniającym terminem, który służy po prostu nie prawdzie, nie szukanie prawdy, tylko no właśnie tworzeniu takiego matriksu, prawda, takiej urojonej rzeczywistości, iluzji. No ale jak wiemy, cokolwiek nie jest zbudowane na prawdzie, wcześniej czy później runie.
Mhm. A skąd ta nienawiść do wszystkiego, co inne? Czy ona wypływa tylko i wyłącznie z religii? Obserwowaliśmy nie tak dawno zniszczenie wielkich posągów, pomników Buddy, zniszczenie całego przecież muzeum potężnego Babilonu, które przecież unikatowe w skali świata eksponaty były po prostu roztrzaskiwane i niszczone. W imię czego?
W radykalnej wersji islamu to jest nic, to jest trzeba zniszczyć, bo to nie ma nic wspólnego z islamem, tak? Bo niektórzy mówią, że to, co jest ważne dla człowieka, tutaj jak palono niektóre biblioteki, czy niszczono, to tutaj, jak pan profesor zaznaczył, ten militarny podbój, czy islamizacja świata, która szła, no to oni uważali, że tak, to, co jest potrzebne człowiekowi do zbawienia, do życia, jest w Koranie, a to, czego nie ma w Koranie, no to jest... Nie ma sensu istnienia, ale jest też wymiar praktyczny, bo pamiętamy te byki Baszanu, które były niszczone i ksiądz Douglas, bo ja mówię, czemu oni to niszczą? Mówię, przecież mogliby to coś z tym zrobić, czy jakoś zakryć, czy schować. Przecież to jest tak stare zabytki i no, bezcenne wręcz. A on do mnie mówi, słuchaj, a czy dobrze ty się przyjrzałeś temu filmikowi na YouTubie? Ja mówię, tak. Mówi, to zobacz go jeszcze raz i odpowiedz mi wtedy, czy drut zbrojeniowy, który tam był w tych niszczonych zabytkach, był tyle tysięcy lat przed Chrystusem. Mówi, słuchaj człowieku, przecież oni nie są tyle głupi, oni oryginał już dawno sprzedali, a niszczyli kopię. Więc to też jest warto zwrócić uwagę na takie rzeczy, że oni mają swoje też myślenie. Z drugiej strony też pamiętajmy, bo jak odwiedzaliśmy kościoły w Syrii, czy w tych wyzwolonych miastach, czy w Mosulu, to proszę pamiętać, że też taka nienawiść do chrześcijaństwa, czy niszczenie tego wszystkiego, co chrześcijańskie, wynika z tego, żeby pokazać, że tu nie ma dla was miejsca. I oni specjalnie, jeśli nawet kościoły nie były zniszczone przy okazji działań wojennych, to jeszcze specjalnie je niszczono, zamieniano w szalety miejskie, w jakieś magazyny, w stajnie, żeby upokorzyć chrześcijan. W Jabrut, pamiętam, to jest takie miasteczko niedaleko Homs, przepiękny ikonostas. Tam jest świątynia Jupitera przekształcona w kościół katolicki. Na szczęście nie została zniszczona, ale troszkę dalej jest figura Matki Bożej. Taka potężna statua na białym cokole, widoczna z odległości kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, bo tam objawiała się Matka Boża przed wybuchem tej wojny domowej w Syrii i ona płakała. Więc tam wiele osób, i chrześcijan, i muzułmanów ją widziało i tam są resztki katedry z V wieku, obudowane współczesnymi, takim zachowane są te resztki, wkomponowane w ten nowoczesny budynek. I tam mogliśmy zobaczyć, jak muzułmanie podchodzą do tego, co chrześcijanie, do przepięknych mozaik. Po prostu były rozstrzelane wszystkie mozaiki na wysokości oczu, bo oni uważali, że jak zniszczą oczy, to Pan Bóg nie widzi, co oni robią. Nie? Więc to jest podobna sytuacja też w Turcji, bo my może tutaj za mało mówimy o tym kraju, który dla nas uchodzi za taki w miarę cywilizowany, a patriarchowie kościołów wschodnich, z którymi spotykamy się w Libanie, bardzo prosili o interwencję chociażby Unii Europejskiej czy innych, bo mają przepiękne klasztory zabytkowe z IV, z V wieku na terenie dzisiejszej Turcji. One są niszczone, bo są w ciekawych miejscach dla deweloperów, dla hotelarzy i tam nikt nikogo nie pyta. Wjeżdżają buldożery, jak zdążą zakonnicy coś pozabierać najcenniejszego, to zdążą, a jak nie, to już takie klasztory są niszczone. Zresztą też mało kto wie, że w Turcji liczba chrześcijan, pan profesor wspomniał też o tym pierwszym ludobójstwie Ormian, ale któremu Turcja zaprzecza zresztą po dzień dzisiejszy wszelkimi możliwymi sposobami. Natomiast wiemy też, że liczba chrześcijan spadła z 20 do 0,2% na terenach dzisiejszej Turcji, więc to jest kraj, który dla chrześcijan jest bardzo trudny i bardzo negatywnie nastawiony. To są te rzeczy, które powodują to, że chrześcijaństwo starają się wymazywać. No, z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że my dla nich jesteśmy też pewnego rodzaju, no bo tak jak jeden z profesorów na konferencji powiedział, no oni mają jeszcze też 600 lat do nadrobienia w stosunku do nas. U nas też były pewne historie, historii pewne nieprawidłowości, no, to co się zarzuca Kościołowi, inkwizycji i tak dalej, ale no, dzisiaj, jeśli my mamy, weźmiemy państwo islamskie, ten poziom barbarzyństwa, którym mieliśmy do czynienia, jak mówiłem o tych kobietach, no, chociażby to dziecko, tak, ja nie zapomnę, bo mnie to bardzo jakoś mocno dotknęło, to dziecko 6-letnie wykupione z niewoli seksualnej, bo jak patrzyłem na dziewczynki mojej siostry, no to po przyjeździe z takiego wyjazdu to trzeba było dojść do siebie psychicznie, czy ta kobieta, która ratowała swoje córki, wyrzekając się wiary, albo taki porażający program w telewizji niemieckiej, bo dziewczynka, którą kupił Syryjczyk, ojciec rodziny, za $100, 13-letnia, wielokrotnie gwałcona, potem odsprzedawana innym. To dziecko po prostu, co ono przeszło, to już lepiej nie mówić. I Traf chciał, że spotkali się w obozie dla uchodźców na terenie Niemiec. Potem to już była wtedy starsza, no młoda kobieta, bo gdzieś około 20 lat chyba wtedy miała, i ona na wizji pytała tego człowieka, mówi: słuchaj, masz córki w moim wieku, dlaczego mi zabrałeś dzieciństwo? Dlaczego mnie tak sponiewierałeś i okaleczyłeś? Czy swoim córkom też byś to zrobił? I to dziecko zemdlało, bo już nie było w stanie wytrzymać tych emocji, prawda? Więc to są te sytuacje, które no, my przeżywamy i współczujemy. I to, co pan profesor powiedział, no patrzmy też na te realia, jakie są. Bo ojciec pytał, dlaczego Francja czy inne kraje sobie nie radzą. No bo po prostu nie umieją sobie poradzić. Z chrześcijan, pamiętajmy, to odpowiednik naszego Sądu Najwyższego musiał upomnieć rząd Francji, że te regulacje w stosunku do katolików, którzy pamiętamy te obrazki modlących się na chodnikach, klęczących katolików we Francji, odmawiających różaniec, bo kościoły były zamknięte, czy wtargnięcie policji i naruszenie nietykalności miejsca świętego i przerwanie mszy świętej, to do tego stopnia dochodziło, prawda? Nawet też Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych upomniał rząd, że pewne rzeczy są, pewne ograniczenia są zbyt restrykcyjne w stosunku do chrześcijan. Używano COVID-a wtedy, czy przepisów COVID-owych. Wiadomo, że trzeba było uważać, trzeba było stosować pewne ograniczenia, ale to, co zastosowano w stosunku do katolików, przekraczało wszelkie normy, więc widzimy, jakie to są, jaka jest ta kultura, powiedzmy, to, co pan profesor mówił o islamofobii, jak oni się bronią, jak oni potrafią dbać o siebie. Przecież wtedy, kiedy wyprodukowano film w Stanach Zjednoczonych mówiący prawdziwą historię proroka, ile lat miała jego żona i tak dalej, Fatima, wtedy w krajach islamskich powstał bunt, zginął ambasador Stanów Zjednoczonych w jednym z krajów, były podpalenia ambasad, wojny, i nagle w ojczyźnie demokracji i wolności słowa znalazły się przepisy, które zakazały dystrybucji tego filmu, ale kiedy chodziło o obrażanie chrześcijan, o tak jak mówiliśmy, chociażby film Ostatnie Kuszenie Chrystusa, czy inne rzeczy opowiadające o jego relacjach, czy z Marią Magdaleną, czy ze świętym Janem, bo i taki były pomysły, żeby taki film wyprodukować. Tutaj nic, to jest wolność słowa, ekspresji artystycznej i tak dalej. Więc widzimy, jak różne kryteria się stosuje. Może my za mało też bronimy swojej wiary, zbyt mało upominamy się o godność naszą, o poszanowanie dla tego, co dla nas najświętsze. I myślę, że tutaj sens jest tego, co ojciec mówi, powstawania takich ośrodków, jak chociażby dzisiaj, który wyszedł z inicjatywą, żebyśmy tę audycję przeprowadzili.
Za dużo miłosierdzia, za mało sprawiedliwości?
No najpierw sprawiedliwość, potem miłosierdzie.
35 minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone. Zapraszamy do włączenia się do naszej audycji Radio Słuchaczy. Numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Gorąco i serdecznie zachęcamy, a skoro mówiliśmy już o Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, to wszystkich tych, którzy są zainteresowani, teraz proszę o to, żeby sięgnęli po coś do pisania i po kartki, gdyż będą przedstawione potrzebne i ważne informacje.
Szanowni Państwo, zmasowane ataki na Kościół katolicki niestety nie ustają. Nadal profanuje się miejsca święte, ścina przydrożne krzyże, znieważa duchownych i świeckich. Zauważamy, że działania sprawców są coraz bardziej cyniczne i zuchwałe i w taki sposób zorganizowane, by uniknąć odpowiedzialności karnej. W związku z tą sytuacją działające w Toruniu Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, stojąc na straży obrony wiary chrześcijańskiej, składa zawiadomienia do prokuratury w celu ukarania winowajców. Niestety prawie wszystkie zawiadomienia są umarzane w imię źle pojętej wolności wypowiedzi, jak i czynu. Aby dowiedzieć się więcej, jakie sprawy są umarzane i jaka jest argumentacja prokuratorów, także sędziów, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, ostatnio wzbogaconej o zakładki, interwencje oraz porady prawne. Adres strony internetowej www.copch.pl. Od Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Udostępniamy też Państwu interaktywne rozmowy z prawnikiem w każdą środę w godzinach od 17 do 18. Numer telefonu, aby skontaktować się z prawnikiem, znajdziecie Państwo również na stronie internetowej. Przypomnę jeszcze, że nasz zespół ekspercko-prawny pomaga tym osobom, które ze względu na wyznawaną wiarę są dyskryminowane, szykanowane czy ośmieszane. Nie zajmujemy się zatem udzielaniem pomocy tylko ze względu na to, że ktoś jest chrześcijaninem. Szanowni Państwo, podaję raz jeszcze adres strony internetowej www.copch.pl oraz numery telefonów do biura 536 608 687 oraz drugi numer 536 608 673. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 i mieści się w Toruniu przy ulicy Świętego Józefa 23/35. Do korespondencji pomocny będzie adres mailowy copch@copch.pl od Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Bóg zapłać za uwagę. Szczęść Boże.
Zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy i którzy są świadkami może właśnie dyskryminacji ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego, aby skontaktowali się z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Już prawie 40 minut po godzinie 22 trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Odbieram pierwszy telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kto się do nas dodzwonił?
Z zainteresowaniem wysłuchałem interesującego wykładu i no mam pytanie jedno, ale to najpierw po prostu jedno zdanie o sobie. Otóż muszę powiedzieć, że urodziłem się dość dawno i no już wtedy był kościół, z tym, że kościół, który mnie wtedy nauczał, że jest jeden prawdziwy Bóg i jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga. Natomiast wszystkie fałszywe religie pochodzą z piekła. Ponadto Kościół nauczał zawsze i nawracał pogan, bo to jest podstawowe zadanie Kościoła. No i nauczał, że albo człowiek żyje w stanie łaski uświęcającej, po prostu ma życie nadprzyrodzone i gdyby umarł, idzie do nieba, albo jeżeli popełni grzech ciężki, to żyje w stanie grzechu ciężkiego i gdyby, nie daj Boże, umarł, to idzie do piekła. Taka była wtedy nauka, taka była wiara. Zgodnie z tym, co pisze święty Marek w Ewangelii 16:15, idźcie i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, czyli pójdzie do piekła. No tak, takie polecenie dał Pan Jezus. No dzisiaj na świecie żyje prawie 8 miliardów ludzi, z czego ponad 5 miliardów to są poganie, którzy w ogóle nie są ochrzczeni, no więc oni idą przecież do piekła. No i jak siostra Faustyna zapytała Pana Jezusa w 37 roku, jak długo będzie istniał ten zepsuty świat, to Pan Jezus powiedział, no córko, tak długo musi istnieć, aż się dopełni liczba wybranych do nieba. No, trudno mi powiedzieć, jak to długo będzie trwało, skoro dzisiaj prawie wszyscy idą do piekła, ale powiem szczerze, że no ja nie zmieniam wiary, nie zmieniam Kościoła, nie zmieniam mszy świętej, która wtedy była, i no, współczuję tym wszystkim, którzy do tego nowego Kościoła należą. I jeszcze polecam ewentualnie ten błędu, jak się to nazywa, Piusa IX, sylaby z błędów, bo po prostu bez tego to z błędu się nie wyjdzie. No i jeszcze dobra jest taka Ewangelia odnośnie tej wolności, jest papieża Leona XIII, Libertas, o wolności i o ograniczeniach wolności. Trzeba poznać nieomylnym magisterium Kościoła.
Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu. Wszystkiego dobrego.
Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, prosimy bardzo. Halo?
Halo, Ryszard.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Ja jestem z pogranicza, dzwonię. Słyszalny jestem, czy nie?
Tak, 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 prosimy.
Otóż interesuję się historią oraz czytałem zarówno ten Pismo Święte, jak i Koran. Otóż Koran absolutnie nie ma w sobie żadnej duchowości, jaką ma Pismo Święte. To od razu się rzuca w oczy każdemu, kto ma jakieś poczucie sumienia. Ponadto trzeba jasno powiedzieć, że jakże i oszukał nas ten Mahomet. Według mnie i wielu nie jest to religia objawiona. Jest to religia stworzona, którą on, powołując się na Gabriela, a przecież Gabriel nie mógł dać przeciwnych sobie przekazu. On Jezusa Chrystusa uważa za zbawiciela świata, a nie jednego z proroków, obok proroków, obok Abrahama i innych. I tenże Mahomet, właśnie twórca religii, był wcześniej był watażką. Ten, który napadał, zresztą wiele nakładowa gazeta na tym pisało szeroko. Napadł na karwany kupieckie, które tam były skrzyżowane między Azją i Afryką. I na tym się wzbogacał. Łupił po prostu ludzi. A ponadto ta religia, jakże się różni od naszej. Stosunek do małżeństwa. Nasza religia to mono małżeństwo. A on dopuszcza wielożeństwo. Można mieć kilka żon. Do wojny. Tam jest wojna usprawiedliwiona.
Panie Ryszardzie, o tym też już żeśmy mówili.
Tak,
dlatego...
a jeszcze chciałbym dodać, że opanowali ogniem i mieczem cały basen Morza Śródziemnego. Hiszpanie jęczeli pod jarzmem Maurów tysiące setki lat. Ponadto religie niezrobione, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Bo on po prostu stworzył, żeby zjednoczyć plemiona arabskie. Plemiona, to rzeczywiście potem poszły z potęgą. Po jego śmierci. To jego następcy stworzyli Koran, nie on. O tym wszyscy wiemy.
Panie Ryszardzie.
Tak.
Dziękujemy. Pozwolimy skomentować naszym gościom, dobrze, te dwa telefony.
To najważniejsze, nie jest to religia objawiona, tylko stworzona. Ponoć wiedziano wielu, jak w sierpie piekle właśnie on, unurzany w lodowacie wodzie i prosi o litość.
Dobrze, panie Ryszardzie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Prosimy o komentarz pana profesora.
Ja nawiązując do głosu pierwszego ze słuchaczy, który wspomniał postać papieża Piusa IX i Syllabus Errorum, tak, to jest jeden z najwybitniejszych papieży, wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2000 roku, o tym warto pamiętać. I wśród tych różnych tez błędnych, które papież wtedy w 1864 roku wykazał, czy wskazał, między innymi jest taka, która no właśnie papież Pius IX, błogosławiony Pius IX, mówi, że to jest błędna teza, która brzmi, że państwo powinno być, można powiedzieć, dominować nad wszystkimi aspektami życia społecznego. Tak to mniej więcej ta błędna teza, którą papież wtedy odrzucał, brzmiała. I to jest, można powiedzieć, jak się popatrzy na nasze czasy, no, profetyczne, no bo rzeczywiście jesteśmy świadkami, kiedy państwo, nie wiem, pod pretekstem ustawodawstwa równościowego, zaprowadzania tolerancji czy też wielokulturowości, no depcze podstawowe prawa ludzi wierzących, prawda? No, znane są przykłady nawet takich wierzących pastorów protestanckich, którzy mają ciągle poważne kłopoty, na przykład kiedy cytują słowa Pisma Świętego dotyczące grzechu sodomskiego, prawda, że to jest traktowane jako właśnie wyraz nietolerancji, antyrównościowości i tak dalej, i są pociągani do odpowiedzialności karnej. To są poważne sprawy, więc tu rzeczywiście to przypomnienie tego sylabusa jest istotne, bo trzeba oczywiście się wczytać, co tam jest, i tu rzeczywiście ta kwestia jest bardzo aktualna. Drugi słuchacz poruszył wśród innych kwestii tą kwestię małżeństwa, bo rzeczywiście to zwłaszcza niestety panie jak gdyby zapominają, czy też nie wiedzą może, że w islamie małżeństwo to jest kontrakt. Tam się spisuje po prostu kontrakt i oczywiście tak zwana procedura rozwodowa w islamie też jest bardzo mocno uproszczona. Wystarczy, że mąż powie, że jakąś formułkę i to już jest rozwód, no ale jeżeli wcześniej jest kontrakt spisany, to on jest zobowiązany wtedy takiej żonie, którą odprawia, wypłacić czy zapewnić to i to, co jest w kontrakcie. To są takie rzeczy, no można powiedzieć, które wiele osób o tym nie wie i potem no są problemy, bo to zwłaszcza Polki, które gdzieś tam wychodziły za Algierczyków, Afgańczyków czy innych przedstawicieli z tego świata islamu, potem nagle odkrywały, że kiedy pierwsza miłość minęła, albo kiedy okazało się po przybyciu, że jest jedną z tak zwanych sióstr, to znaczy już wcześniej były żony i ona jest już jedną z kolejnych, no że są problemy. Także tutaj rzeczywiście trzeba no, mieć większą świadomość i wiedzę tutaj, a tego ciągle brakuje.
Dziękujemy bardzo i prosimy jeszcze o słowo księdza profesora.
No tutaj pan pierwszy nasz rozmówca zwrócił uwagę na to, co się dzieje dzisiaj na świecie, bo te dyskusje wewnątrz Kościoła, ta postępująca laicyzacja, sekularyzacja, no nie, oczywiście zawsze było tak, że były pewne tendencje. No pamiętajmy, że mamy urząd nauczycielski, my mamy to szczęście chociażby w przeciwieństwie do islamu, że mamy urząd nauczycielski Kościoła, mamy ostateczną wykładnię i tego się musimy trzymać jako ludzie wierzący. Natomiast no też zechciejmy pamiętać o tym, że no zawsze będą takie tendencje do szukania jakichś nowych dróg, do poszerzania, do otwierania się bardziej na ten świat, ale pytanie, czy to jest nasza misja, bo patrząc na to, co próbuje się robić dzisiaj w Kościele, no to jest raczej demontaż Kościoła niż jego umacnianie i czasami ta chęć pójścia na kompromis ze światem no kończy się, myślę, że klęską, czy wręcz tragedią i powinniśmy się tego uczyć.
Ja mam jeszcze tylko takie pytanie wtrąceniowe, jakby można było krótko. W Kościele katolickim, tak jak ksiądz profesor przed chwilą powiedział, mamy urząd nauczycielski Kościoła. Czy islam ma jakąś taką jedną wykładnię, czy nie. Tam każda wioska ma swoją wykładnię, prawda?
No, mamy takie uniwersytety jak Al-Hazar, które uchodzą za mające duży autorytet, ale to nie jest wykładnia dla całego islamu, to nie jest obowiązek. To nie jest coś, co można by porównać z naszym urzędem nauczycielskim, absolutnie.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, Marcin z Wielkiej Brytanii. Się
Szczęść kochania. Boże.
Na początku chciałbym pozdrowić i przekazać słowa uznania dla księdza doktora Waldemara za to, co robi na Bliskim Wschodzie. I szczerze mówiąc, tutaj bardzo często ksiądz Waldemar w mojej dyskusji z ludźmi w Wielkiej Brytanii jest moją taką tarczą. Pomoc Kościołowi w Potrzebie Fundacja jest dla mnie po prostu obroną przed atakami, jeżeli chodzi o zarzuty wobec Polski, że nie pomagamy uchodźcom i tak dalej. Więc to naprawdę kłaniam się dość bardzo nisko. Tutaj chciałem się odwołać, odnieść do tematu dzisiejszej audycji, więc na przejście konwersja muzułmanów na chrześcijaństwo. Co prawda zgaduję, że na Bliskim Wschodzie te konwersje pewnie są bardziej szczere i ci ludzie podejmują niesamowite ryzyko, no bo apostazja jest, już pewnie było to powiedziane, grozi śmiercią. W zasadzie gwarantowana śmierć u muzułmanów, którzy przechodzą na chrześcijanizm. Aczkolwiek w Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste i jeżeli dochodzi do konwersji, to raczej jest efekt, nie wiem czy dobrze to powiem, taki bardziej niż szczera konwersja. Często to jest kierowane chęcią zysku, bądź też, jak to miało miejsce w zeszłym roku w Liverpoolu, po prostu infiltracja naszego otoczenia, aby dokonać zamachu bombowego. Na szczęście w Liverpoolu to się nie udało i Bogu niech będą dzięki wszyscy cali oprócz zamachowca. Okazało się, że no, ten zamachowiec okłamał ludzi dość naiwnych, jeżeli chodzi o kościół anglikański. Dali mu lekcje, dali mu wikt i opierunek, że tak powiem. On ich wykorzystał. To byli starsi ludzie. No i doszło do czego doszło. Jeżeli chodzi o... Tu było właśnie, usłyszałem, że wspomniane było o Polkach. No tutaj niesamowite świadectwo przedstawiła Maria z Żołnierzy Chrystusa. Jest na YouTubie, można to znaleźć, jak opowiadała, jak została uwiedziona przez jednego z muzułmanów, wyszła za niego, uciekła z domu, wyszła za niego i przez, już nie pamiętam dokładnie ile lat, była więziona, bita, katowana, no i była po prostu była potrzebna tylko do rodzenia dzieci. To jest no, niesamowite świadectwo a też Bogu niech będą dzięki, że udało jej się uciec i wróciła do Polski i póki co, z tego co wiem, jest cała i zdrowa. Tu widziałem, byłem kierowcą autobusów w Londynie. Obserwowałem oddolnie, co się dzieje, czego politycy nie widzą, nie chcą widzieć i widziałem, jakie są relacje międzyludzkie, między właśnie zwykłymi ludźmi. Miałem okazję zobaczyć, jak Polka poznała właśnie muzułmana, była oczarowana tym człowiekiem. On traktował jak królową, do mnie do autobusu ją wnosił niemalże na rękach. I pracowałem dekadę w Londynie. Widziałem parę lat później, ona w ciąży z drugim dzieckiem, pierwsze już urodzone chyba miało, nie wiem, około 3 lat. On, jak ją wcześniej jak królową traktował, księżniczką, uśmiechnięty ciągle, no, niesamowity dżentelmen. Później wchodził pierwszy do autobusu z rękoma w kieszeni. Do mnie mówi, ona ma bilet. Bo czekałem w londyńskich autobusach, kierowca autobusu sprawdzają bilety. I on wchodzi, siada i zostawia tą Polkę. Nie wiem, czy już żonę jego, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nigdy nie pytałem, nie odważyłem się. Ale ona w jednym ręku dziecko, na jednym ręku, w drugim ręku spacerówka złożona i po prostu w zębach trzymała te bilety wszystkie, które musiała pokazać i wchodziła za nim jak służąca właśnie. I tutaj mnie to właśnie też przeraziło, jak naiwne są niestety, nie tylko Polki, bo nawet teraz sytuacja na Ukrainie. Proszę zobaczyć na dworcach w Kijowie, co się dzieje. Uciekają kobiety z dziećmi i mężczyźni. I proszę zobaczyć, co to są za mężczyźni. To akurat moja żona mi pokazała. Zobacz, Marcin, kto ucieka z Ukrainy? Co za mężczyźni? I tu też jest dodatkowy problem, że oni chyba tylko służą do uwodzenia kobiet i później uciekania, odmawiają walki. Nie wiem, tak to wygląda, tak to ja przynajmniej widzę. A później Polskę się też oczernia i to jest w internecie. Ja teraz akurat z tym staram się walczyć troszkę aktywnie, że zarzuca się rasizm, zarzuca się, że tych ciemnoskórych się nie chce puścić bez kolejki na przejściu granicznych. Dość media liberalne na Zachodzie cały czas, jeżeli teraz już przyznają, że Polacy pomagają, prawda, uchodźcom, prawdziwym uchodźcom. I tutaj właśnie odnoszę się do księdza Waldemara misji, że my pomagaliśmy tam. My, przepraszam, ksiądz Waldemar. I w tym momencie tutaj zarzuca już się nam na Zachodzie, że my nie pomagamy właśnie osobom, którzy... mężczyznom, którzy ożenili się prawdopodobnie z Ukrainkami i teraz uciekają wszyscy razem. i ci mężczyźni nie zostają, żeby bronić Ukrainy, kraju z ich żon. Więc to też przeraża. No już nie chcę przedłużać, bo to jest temat rzeka. Przepraszam, proszę mi przerwać, jak za długo, ale...
Spokojnie, takie... jak ma pan na imię? Można powtórzyć
Marcin,
jeszcze raz?
Marcin. Ostatnie słowo pocieszenia powiem. Mam w pracy, no wiadomo, praca w Anglii, kojarzy się, że jest wielokulturowość. I rozmawiałem z muzułmanem. Mieliśmy bardzo drażliwe tematy na temat wiary. Dużo wspólnego, szczerze mówiąc. On kiedyś mi powiedział taką rzecz. Ja zapytałem się go w zasadzie, czy jakbyś miał kazane przez swoich imamów czy coś, żeby nas zabijać, zabijałbyś nas? On mówi, Marcin, ciebie prawdopodobnie bym nie zabił. Tobie ze względu na to, że jesteś chrześcijaninem, jesteś katolikiem, dałbym ci prawo konwersji. Ale innych, typu z innych środowisk, czy do agnostyków, czy ateistów, czy byśmy po prostu mordowali bez zawahania. Ale no mówi, tobie dałbym prawo konwersji. I troszkę mnie tak pocieszyło to z jednej strony, zaśmiałem się w duchu. Ale z drugiej, no tak, oni myślą, infiltrują nas. Mało tego, w tej chwili oni z mojego rozumowania żyją z nami w pokoju tylko dlatego, że jesteśmy opodatkowani w Europie. Płacimy im zasiłki i to oni traktują jako podatek dla nich. I dzięki temu nas po prostu...
Jeszcze trzymają i tolerują. Panie Marcinie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy księdza Waldemara.
Dziękuję panie Marcinie za miłe słowa. Ja też serdecznie pozdrawiam. Proszę się trzymać dzielnie. Może tak krótko, bo pan kilka ciekawych wątków poruszył. W Egipcie, kiedy byłem kilka razy na Szubrze, tam mieliśmy okazję porozmawiać tak do bólu z muzułmanami, no to oni mają szkoły podrywu i to myślę, że wszystkie panie wiedzą, bo jak mówił mi konsul, wtedy największa różnica wieku pomiędzy młodym, zakochanym w Polsce obywatelu Egiptu, to było 60 kilka lat. Ta wielka miłość się skończyła krótko po przyjeździe do Polski, kiedy pan dostał polskie obywatelstwo. No ale to już my tego nic nie zmienimy, no jest rozum i serce i czasami to serce bierze górę, no, nie będziemy tutaj nad tym się rozwodzić, niemniej jednak no czasami warto sięgnąć po ten drugi nasze wyposażenie, czyli po rozum. Natomiast to, co pan powiedział, to jest też niezmiernie istotne, bo ja taki przykład siostry, broń Boże, proszę nie odbierać tego jako siania nienawiści, czy tylko po prostu realizm, który jest. Siostra w Hamburgu chodziła do rodziny muzułmańskiej, tam miała taką troszkę starsza, bo 6-letnią dziewczynkę, która żyła w rodzinie muzułmańskiej i się zaprzyjaźniły. Ta siostra myślała, że to jest jakaś tam przyjaźń, kiedy nastąpiła ta eskalacja konfliktu ze strony państwa islamskiego w Syrii i w Iraku, no to ta siostra pewnego dnia rozmawia z tą dziewczynką i zobacz, mówi, co tam się dzieje, tam muzułmanie zabijają chrześcijan. A to dziecko mówi, tak, no bo to są niewierni. Ta siostra zaszokowana mówi, ale ty byś mnie też zabiła, przecież jestem twoją przyjaciółką. Tak, dziadziu mówił, że będzie taki czas, że będziemy zabijać chrześcijan, ale nie martw się, ja ciebie lubię, my cię szybko zabijemy, nie będziesz długo cierpieć. Więc ta siostra, mówiąc kolokwialnie, o mało nie wyskoczyła z habitu. Więc nie bądźmy naiwni, to co pan powiedział, bo to są niestety, można tych przykładów bardzo dużo przytoczyć. Myślę, że warto jeszcze raz podkreślić to, co mówiliśmy w tym momencie telewizyjnym i co pan profesor podkreślił. Cała ta narracja plucia na Polaków, wyzywania od czci i wiary, że nie pomagamy. Nie, myśmy mądrze pomagali. Pomagaliśmy na miejscu, bo tam są najbiedniejsi. Bo ci bogaci już dawno wyjechali, silni i zdrowi, natomiast w Syrii czy w Iraku zostały kobiety, starcy i dzieci, które nie miały pieniędzy, żeby zapłacić jak z Bagdadu przelot do Europy, do któregoś z państw z dobrze podrobionym paszportem kosztował 8 tysięcy do 10 tysięcy euro. Nie wszystkich na to stać. Ci bogaci już dawno tu są. I nie bądźmy naiwni. Dzisiaj głęboki ukłon dla wszystkich Polaków, to co Państwo robicie, czy pomagając przez takie organizacje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czy dzisiaj będąc w różny sposób, czy samochodami, czy przewoząc żywność, czy odzież, czy jak słyszałem w Rzeszowie też w zespole szkół gospodarczych, siostra mówiła dzisiaj, zbierali masę darów, które ludzie przynosili, bo to jest w miarę blisko granicy. To jest coś pięknego i tutaj naprawdę głęboki ukłon dla Polski, to co Państwo robicie, bo pokazujecie prawdziwą twarz Polski. To, co mnie bardzo cieszy jeszcze, to to, że mamy ponad podziałami. Dzisiaj wszyscy się zjednoczyliśmy. Ja podawałem taki przykład pana marszałka Zgorzelskiego, który dzisiaj, pani ambasador Libanu, zadzwoniła, szukała miejsca schronienia, bo Polska, myślę, że piękny też gest ze strony rządu, że pomaga Libańczykom wydostać się z Ukrainy, jest ich tam ponad 600. Oni kiedyś w czasie II wojny nam pomagali. Piękna rzecz, że polski rząd się zdecydował im pomóc i pan marszałek za pół godziny odzwonił. Mamy miejsce, mamy dach, żeby się zgromadzili, bo jest ich około 600, będą się dostać. Wiemy, jakie są problemy na granicy. Więc to jest coś pięknego, że Polacy pokazują taką piękną twarz Polski, piękną twarz Kościoła polskiego. I proszę Państwa, nie dajmy się podzielić, bo tych dyżurnych tej piątej kolumny na szczęście zamilkła. Już nie ma tych głosów obrażających polskich żołnierzy, Straż Graniczna, żołnierze. Cieszmy się, że mamy tak wspaniałych młodych ludzi, którzy nosząc mundur mają dla niego szacunek, bronią naszego bezpieczeństwa. To, co pan profesor powiedział, ci, którzy mieszkają pewnie w strzeżonych osiedlach i w zamkniętych domach, mówią nam potem, że powinniśmy otwierać granice, wpuszczać wszystkich, a potem się zorientujemy, kto do nas przyszedł. Przecież pamiętamy te słowa, powtarzajmy to sobie, nie bądźmy naiwni. Przecież przywódcy państwa islamskiego powiedzieli, zalejemy Europę milionami uchodźców, a pośród nich będą nasi żołnierze, tak zwani uśpieni, kiedy trzeba się obudzą. Więc nie bądźmy naiwni. I tutaj szanujmy to, co robi nasz pan prezydent, pan premier. Ja mówię osobiście, to może powtarzam się, ale byłem tak zbudowany tą wypowiedzią pana premiera przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec, które uważam, że się skompromitowały na całej linii, że naprawdę dziękuję bardzo wszystkim Polakom, którzy tak pięknie pomagają i pokazujecie państwo, jak wspaniałym narodem jesteśmy. Te wasze piękne karty są zapisane w Iraku, w Syrii, bo tam naprawdę pomagaliście. Panie Marcinie, nie, to nie ja pomagam, to dzięki wam. My jesteśmy tylko narzędziem. Możemy tyle zrobić, ile państwo nam pomożecie, czy państwo jako indywidualni darczyńcy, czy tak jak mieliśmy ostatnio okazję 10 tysięcy paczek żywnościowych rozdać w imieniu pana prezydenta w Libanie. To są piękne karty, które mówią pięknie o Polsce, że Polska pamięta o tych, którzy mają gorzej. I bądźcie z tego państwo dumni, bo naprawdę warto to podkreślać.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Mazenka Maryja.
Teraz i zawsze.
Ojcze prowadzący i ojcowie, którzy jesteście w studiu. Ja wracam właśnie z Częstochowy, jadę samochodem po apelu jasnogórskim. I 3 lata temu skończyłem jeździć do Turcji jako kierowca tira. Jeździłem tam przez 6 lat. Z muzułmanami miałem częściej do czynienia niż z Europejczykami, bo tam przebywałem praktycznie 3/4 miesiąca. I tak na wstępie tylko powiem, że jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Stąd też wracam dziś z Częstochowy. Ja jeżdżę do Częstochowy jako do matki, nie jako do kogoś, kto jest na obrazie, tylko to jest moja matka. I niejednokrotnie jeżdżąc do Turcji woziłem obraz Matki Boskiej jako akt zawierzenia, który jest w pierwszą sobotę w bractwie rozdawany na Jasnej Górze. I proszę mi wierzyć, że muzułmanie reagują na Matkę Boską w sposób przedziwny. Matka Boska naprawdę jest u nich znana, aczkolwiek to jest majestat, który niejednokrotnie mi uratował życie w samochodzie, siła, która mnie zawsze prowadziła, ale muzułmanie mają respekt przed Matką Boską. Może nie w jakimś takim wymiarze ogólnym, ale indywidualnym. Bo u nich środowisko, to muzułmaństwo, to jest ideologia. Oni od dziecka do dorosłego są przesiągnięci w każdej płaszczyźnie ideologią muzułmaństwa. i być może tam też są dobrzy ludzie, jak wszędzie, ale chociaż jednokrotnie jeden czy drugi się trafi, który chciałby rozmawiać, to w tłumie oni zachowują się jak zwierzęta. Nic dziwnego, bo to jest moje oczywiście zdanie, nie chcę nikogo obrazić, ale uważam, że muzułmanin jest prowadzony przez demony. No nie jest to do końca przecież prawdą, co oni robią, co oni głoszą, a wręcz odwrotnie. I wielokrotnie się spotkałem z muzułmanami, którzy byli dobrzy, ale w większości oni są porywczy. I taka ciekawostka, jak przyjeżdżają muzułmanie z Niemiec na Ramadan, to muzułmanie tureccy uważają ich za odmieńców, że to nie są w ogóle muzułmanie, że to jest dzicz. A tamci już z kolei na kobiety patrzą inaczej. Już się trochę ucywilizowali. Uważam, że musi ominąć całe pokolenie, żeby muzułmaństwo się nawróciło albo zaczną to robić święci. Innego wyjścia nie ma. A to, co mówił ojciec, że w Europie jest bardzo dużo chwili obecnej muzułmanów, którzy się przygotowują być może do wojny, to jest prawda. I my sobie z tego sprawy nie zdajemy. I laicyzm środków masowego przekazu, który nie chodzi do kościoła, a mówi na temat kościoła, nie zdaje sobie sprawy, co to jest islam. I tu jest właśnie największy problem. To tak z grubsza, bo to jest zbyt wielki temat, żeby można było opowiadać i opowiadać.
Jeszcze raz poproszę, jak ma pan na imię? Kto nas dzwoni? Panie Pawle, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten telefon, za to podzielenie się też swoim świadectwem i swoim, no, tym, w jaki sposób, swoją obserwacją tego, w jaki sposób islam funkcjonuje. Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. No właśnie, dotknął pan Paweł też takiego tematu, z jednej strony tego szacunku do Matki Bożej, tej niezwykłości postaci Maryi, no ale też z drugiej strony tego, że już w samym islamie zaczyna się to rozwarstwienie takie kulturowe również.
To już mówiliśmy w tej części telewizyjnej, że ja przytaczałem przykłady, że oni chętnie przychodzą na nabożeństwa do kościoła czy koptyjskiego, czy innych, czy jak byliśmy w Bagdadzie, to biskup rozdawał, mówi, że 800 śpiewników w sezonie idzie. Ale to nie jest takie podejście do Matki Bożej, jak my mamy. Pamiętajmy też o tym. Natomiast to, co pan zwrócił bardzo mocną uwagę, że no, nie bądźmy też naiwni. Jeśli czytamy gazetki, te nieoficjalne, które można znaleźć rozrzucane na przykład w Berlinie, że Allah dał nam ten kraj, trzeba tylko pokonać niewiernych, no to nie bądźmy naiwni. Oczywiście nie możemy, mamy też pozytywne przykłady. Ja pamiętam, jak chociażby w Syrii, gdzie było trudno, pomagaliśmy zawsze każdemu, bo Kościół to jest zawsze miejsce ucieczki podczas różnych konfliktów, kryzysów i przychodzili i chrześcijanie, muzułmanie. Ale to był taki jeden też pozytywny przykład, chcę powiedzieć, że ten Czerwony Półksiężyc, bo tam, gdzie nie było z kolei tych struktur kościoła katolickiego, były tylko te islamskie organizacje pomocowe, to wtedy to było ciekawe, że jak gdyby zawstydzeni przez to, że chrześcijanie pomagają muzułmanom, zaczęli też pomagać. Ale to była taka jedna jaskółka, która zapewne wojny, wiosny nie czyni, bo pamiętajmy też te wypowiedzi, kiedy tak nas oskarżano, Polskę, że nie przyjmuje tylu uchodźców islamskich. Pytaliśmy wtedy, dlaczego kraje tak obrzydliwie bogate, jak Arabia Saudyjska, jak Katar czy inne, nie przyjmują swoich braci w wierze. Przecież nie byłoby tych różnic kulturowych, nie byłoby tego szoku kulturowego, bo byliby u siebie przecież, prawda? No i pamiętamy taką pierwszą, potem już niepowtarzaną wypowiedź ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Ale my nie chcemy ekstremizmu u siebie. Czyli czytaj, no nie chcemy tego podrzędnego islamu, czy tych biedaków, tylko niech sobie ich Europa weźmie. Pamiętamy też taki cyniczny wypowiedź któregoś z urzędników z Arabii Saudyjskiej czy z dworu królewskiego. My możemy wybudować w Niemczech, chyba sfinansować budowę iluś tam tysięcy meczetów, żeby Niemcy lepiej się przygotowały na falę przyjęcia uchodźców islamskich. Więc to jest takie tego typu myślenie, żeby podbić ten kraj, żeby go zislamizować. I to były też w wielu wypadkach oficjalnie mówione intencje, które przyświecały temu. A mówię, jeszcze raz podkreślam, jestem tak dumny z Polaków, z tych pięknej. Proszę Państwa, nie dajmy się podzielić, bo zobaczcie, jak to jest piękne, jak pięknie pomagamy. To jest ta prawdziwa twarz Polski i polskiego Kościoła, ale pomagamy tym, którzy uciekają przed wojną, przed nieszczęściem, a nie jakimś emigrantom ekonomicznym, którzy jeszcze przychodzą z zamiarem podbicia tego kraju czy nawrócenia nas na siłę.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja chciałbym się odnieść do takich rzeczywistości, które miały miejsce w historii Kościoła, nie tak dawnej historii Kościoła, którą wszyscy pamiętamy. No, pan, który dzwonił do nas jako pierwszy, powiedział o tym właśnie takim radykalnym stanowisku Kościoła w czasach dawnych, nie aż tak dawnych, który mówił wyraźnie: wy jesteście z nami, wy jesteście przeciwko nam, to jest jedyna prawdziwa wiara, to jest jedyne wyznanie. Kościół po Soborze Watykańskim II zaczął gdzieś szukać tego wspólnego dialogu, szukać tego spotkania, łącznie z tym, że byliśmy świadkami takich niezwykłych gestów, jak na przykład gest Jana Pawła II, który zaprosił muzułman również do tego, żeby się zmodlili w Asyżu chociażby, kiedy no jednak gest ucałowania Koranu miał miejsce. Ojciec Święty Franciszek i tak dalej, jakby to powiedzieć, te gesty miłości, zrozumienia, nie wiem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jak możemy to skomentować?
Trzeba też pamiętać, że Ojciec Święty Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei, pytany o islam, no wyraźnie mówi, że są nieprzezwyciężalne różnice między islamem a chrześcijaństwem. Te różnice, o których mówiliśmy. Papież Franciszek, warto przypomnieć, jeden z pierwszych wydarzeń jego pontyfikatu to była wielka, chyba największa w dziejach Kościoła masowa kanonizacja męczenników z Otranto. Przypomnijmy, 1480 rok, ludzie zamordowani w Otranto, południowa Italia, przez Turków. Bo mało sobie zdajemy sprawę z tego może, że po podboju Konstantynopola 1453 Turcy też przez jakiś czas byli w południowej Italii, albo w każdym razie ją regularnie najeżdżali, a stamtąd już tak w ogóle niedaleko do Rzymu. To proszę sobie na mapę to zwizualizować. No i w każdym razie najechali Otranto i przedstawili ludziom wybór. Albo uznacie Mahometa i Allaha, albo idziecie pod miecz. No i ludzie wybrali wierność Chrystusowi i zginęli. Katedra w Otranto jest, można powiedzieć, wyłożona ich szczątkami, tych męczenników, których wyniósł na ołtarze papież Franciszek. No więc warto o tym pamiętać. Ja jeszcze chciałbym tylko nawiązać do tego, o czym była mowa wcześniej. Co pan, który kiedyś jeździł do Turcji na tirach, mówił o szacunku dla Matki Bożej. Pewno, gdyby pan powiedział o Matce Najświętszej Matka Boża, to tutaj zaczęłyby się poważne różnice, bo oni rzeczywiście szanują Miriam jako matkę proroka, ale nie jako Matkę Bożą. To jest ta podstawowa różnica. Teotokos u nich nie istnieje. To jest bluźnierstwo. Ponieważ nie może być Matką Boga, prawda? Tego trzeba mieć po prostu świadomość. Aczkolwiek z drugiej strony, rzecz jasna, ja osobiście czuję większą wspólnotę z takimi muzułmanami, którzy mają szacunek do Maryi jako Matki Proroka, niż do takich tak zwanych wyzwolonych ludzi z Zachodu, którzy do niedawna też w Polsce na przykład produkowali przedstawienia ikony jasnogórskiej z maską przeciwgazową albo doklejali Matce Bożej inną twarz artystki, która przedstawia się jako Madonna i tak dalej, prawda? Więc też tego trzeba mieć świadomość.
Czyli przede wszystkim potrzebujemy jako chrześcijanie solidnej katechezy.
Tak, solidnej katechezy. I a propos też tych kwestii, o których pan wspomniał, nasz pierwszy słuchacz, ojciec też o to pytał. No, przypominają mi się te piękne słowa, krótkie, jędrne, jakże prawdziwe słowa błogosławionego prymasa tysiąclecia, który powiedział właśnie a propos tych dyskusji już po Soborze Watykańskim II o otwieranie się Kościoła na świat. On wtedy powiedział tak: niektórzy mówią, że słowa Pana Jezusa są twarde. I prymas mówi, najmilsi, nic mnie to nie obchodzi, czy są twarde. Ważne, że prowadzą do zbawienia.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeszcze zrobimy chwilkę przerwy, z tym bardziej, że jest ona związana z pewnymi słowami, które chcę jeszcze za chwilę skierować do nas ksiądz profesor.
O Dio, tu sei il mio Dio, da allora io ti cerco, a sete di te. Santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria 20 minut po godzinie 23. Księże profesorze.
Tutaj przepraszam za troszkę prywaty, bo to jest moja ulubiona pieśń pana Andrzeja Lamperta w jego wykonaniu z płyty Dekalog. To jest, może nie wszyscy państwo mieli okazję słyszeć, ale to jest taki projekt muzyczny, który jest, wręczyliśmy ten pierwszy egzemplarz płyty Ojcu Świętemu Franciszkowi jako taką duchową pamiątkę po Światowych Dniach Młodzieży w tej Europie, która z jednej strony tak się sekularyzuje, a z drugiej strony mamy to, jak ta zeschła ziemia łaknąca wody, tak w wielu aspektach ta Europa woła o tego Boga, woła o Jego miłość, woła o Jego błogosławieństwo.
Skoro jesteśmy w temacie sytuacji muzułmanów, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, powiedzieliśmy sobie o tym, że to są ludzie, którzy często są pozostawieni kompletnie sami sobie. Rodzina się od nich odcina, klan się od nich odcina. Często wydawane są na nich wyroki śmierci. Oni muszą rozpocząć życie całkowicie od nowa, ale znajdują ludzi, którzy wyciągają do nich pomocne dłonie. Taka organizacja jest chociażby we Francji, która zajmuje się taką bardzo doraźną pomocą tych, którzy gdzieś tam właśnie odnajdują się w takich rzeczywistościach.
Tak, mój przyjaciel Mark Fromarze, który kiedyś był dyrektorem Biura Francuskiego Pomoc Kościołowi w Potrzeby, dzisiaj zajmuje się właśnie pomocą takim ludziom. No tak jak mówiliśmy, to są dramaty. No tutaj w życiu tych ludzi wyraźnie są odczytywane słowa Chrystusa, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż. Ten krzyż w tym wypadku bywa bardzo trudny, bo to mnie tutaj jakoś tak przychodzi najłatwiej porównać do sytuacji świadków koronnych, gdzie czasami trzeba zmienić swoją tożsamość, zupełnie zmienić miejsce zamieszkania, odciąć się od wszystkich przyjaciół, od rodziny niejednokrotnie, więc widzimy, jak dużo czasami kosztuje wiara w Chrystusa, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, bo my w Europie mamy to, jak ojciec święty Benedykt XVI często nazwał tym kanapowym chrześcijaństwem wygodnym, bo wybieramy z niego to, co nam pasuje, co nam odpowiada, pozostawiając to, co jest trudne. I tutaj trzeba też wielki szacunek mieć dla nich, bo oni mają taki wybór, jak to ich imamowie mówią, bo oni się bardzo martwią, bo część z tych ludzi, którzy przyjeżdża do Europy, zostaje ateistami. Część, tak jak niestety też wspomniał nasz rozmówca z Anglii, bywa wysyłana, żeby infiltrować pewne środowiska katolickie.
Albo radykalizuje się.
I radykalizuje. No to tutaj przypomnijmy też, że od niedawna w Anglii czy we Włoszech wprowadzono nakaz głoszenia kazań tych tak zwanych nauk w meczetach w języku lokalnym, czyli włoskim bądź angielskim, ponieważ my nie znamy ich języka, więc mogli głosić wszystko. To tam były te wykrzykiwane wezwania do mordowania niewiernych, do podbijania tego kraju, w którym mieszkamy, do cierpliwości, aż staniemy się większością. Wielu tych radykalnych imamów wykształconych chociażby w Arabii Saudyjskiej tak głosiła, ponieważ no niestety tutaj język włoski czy angielski nie był używany, więc mogli głosić wszystko.
A jak wygląda ta pomoc właśnie tym osobom?
No często jest to po prostu, bo ten, kto przygotowuje, tak jak opowiadał mi ten ojciec dominikanin, który przygotował ponad 150 osób do chrztu, bardzo uczciwie mówi tym ludziom, czy są gotowi na to, żeby jak gdyby no, skończyć z dotychczasowym życiem, bo często tak to jest. Więc ci ludzie muszą najpierw stanąć w obliczu bardzo radykalnej i trudnej prawdy. Oczywiście potem szukamy, czy jakichś rodzin, do których oni wyjeżdżają, czy no to jest takie kościół podziemny, no tak jak funkcjonuje kościół chociażby w Arabii Saudyjskiej, gdzie on jest, gdzie są sakramenty, gdzie odbywają się, nie mogę mówić szczegółów, bo nie chcę nikogo narażać na utratę życia albo więzienie. Ale to jest mniej więcej to samo, że musimy gdzieś w innym kraju najczęściej znaleźć rodzinę, gdzie ten człowiek znajdzie przystań, gdzie ułoży sobie życie, czy znajdzie ten czas przejściowy na to, żeby znaleźć pracę, żeby się zaaklimatyzować. No problemem jest to, kiedy ktoś ma rodzinę, bo łatwiej jest ludziom młodym, którzy są sami jeszcze, którzy nie są jakoś tak uczuciowo zaangażowani, próbować wtedy szukać nowego i zaczynać od nowa. No gorzej, jeśli to są ludzie, którzy mają jakąś rodzinę. Tak jak mówiłem, no taksówkarz, który nas wiózł zafascynowany chrześcijaństwem we Frankfurcie, powiedział, że osobą, której najbardziej się obawia, żeby porozmawiać o chrześcijaństwie, jest jego żona. Więc to są te dylematy.
Panie profesorze, ci nowo nawróceni, tak możemy powiedzieć, muzułmanie mogą być dla nas wzorami, mogą być też dla nas no trochę jednak takimi powodami do wstydu czasami, że my tutaj trochę już tak żeśmy się osiedli i rozsiedli w tym chrześcijaństwie i za bardzo trochę przyzwyczailiśmy się. Co zrobić, żebyśmy właśnie nie przyzwyczajali się do tego?
Tak, to z pewnością trafna uwaga, bo rzeczywiście jak słyszy się te wyrzeczenia, te ofiary, które muszą ludzie, no właśnie, którzy przychodzą z islamu na chrześcijaństwo ponosić, no to trzeba sobie rzeczywiście uświadomić, że to nie jest tak, jak wielu z nas może się przyzwyczaiło, że chrzest to jest taka miła uroczystość rodzinna, prawda? Nie, to jest właśnie sakrament, który oznacza radykalną zmianę właśnie dla tych ludzi, co oznacza zmianę w sensie patrząc tak czysto po ludzku na gorsze, no bo muszą ukrywać się, muszą zmieniać miejsce zamieszkania, ukrywać tożsamość i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście chyba dla naszych czasów, kiedy rzeczywiście borykamy się też, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi młodych, z tym faktem, że wielu z nich odwraca się od kościoła, że odchodzi, bo trzeba to przypominać, to pokazywać. Może za mało tego przypominamy też, na przykład gdy chodzi o przekazie katechetycznym, że no właśnie, że ciągle są ludzie, którzy oddają życie za Chrystusa. Tych 21 koptów, którzy zginęli nad brzegiem Morza Śródziemnego, ścięci, bo nie wyparli się Chrystusa. Wystarczyło powiedzieć tą formułkę wyznania muzułmańskiego wiary, by żyli. Ale oni się nie wyparli. Czy też taki przykład był w Egipcie, autobus chyba szkolny, który był przechwycony przez radykalnych islamistów i ci młodzi ludzie wszyscy zginęli, no bo też im przedstawiono alternatywę, prawda? Wyprzecie się Chrystusa i przeżyjecie, nie? Nie wyparli się, więc to są przykłady nie gdzieś z zamierzchłych wieków, nie wiem, rzymskich prześladowań chrześcijan, czy też, nie wiem, ze średniowiecza, co może dla ludzi młodych jest jakimś takim zniechęcającym faktem, tylko to się dzieje tu i teraz, prawda? Jest zresztą, a propos tych 21 koptów, tych męczenników, czytałem książkę takiego pisarza niemieckiego, zresztą katolika, Martina Mosebacha, pod tytułem Jajunc Francis, czyli 21, poświęconych tym koptom, właściwie rodzinom tych koptów. On jeździł po tych miejscowościach, wioskach, z których oni się wywodzili. No i właśnie ta wiara też tych rodzin. I mówił, że niekiedy widział w tych domach tych rodzin, tych męczenników obraz Jezusa Miłosiernego, tego, który, no, ten wizerunek, który objawił się świętej siostrze Faustynie. Także to są tutaj takie przedziwne ślady właśnie działania Bożej opatrzności, ale tak, trzeba pokazywać te przykłady rzeczywiście ludzi, którzy wierzyli na serio i za to ponieśli, no, oddali życie, bo to pokazuje, że to jest prawda. I przypadkowo Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, Blask Prawdy, tyle mówił o męczennikach. Czy to właśnie przykład męczenników pokazuje, że jest prawda, że jest obiektywna prawda.
Panie Grzegorzu, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, prosimy na zakończenie o pozdrowienia.
Ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie księdzu profesorowi za uczestnictwo, że mogłem razem z nim brać udział w tej rozmowie. Chciałbym oczywiście przede wszystkim serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja, a wśród nich, no, przede wszystkim oczywiście moich najbliższych, małżonkę, dzieci i panią profesor Harackiewicz, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja, zawsze słucha od rana do wieczora. Ją także serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. księże profesorze.
Ja również bardzo dziękuję panu profesorowi, że zechciał nas wesprzeć swoją osobą, swoją wiedzą i za wszelką inną działalność i książki bardzo mądre, które dużo wnoszą do naszego i dialogu i postrzegania religii. Także panie profesorze, bardzo dziękujemy za tę wszelką działalność pana profesora. Natomiast też pozdrawiam mój rodzinny Łukawiec, bo dawno tam nie byłem, mamę, siostry, ich rodziny. No i takie specjalne życzenia, bo nasza kochana magnificencja, czyli ksiądz rektor, profesor Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przeżył kolejną osiemnastkę, czyli skończył 60 lat życia. Także księże rektorze, poza modlitwą życzenia mądrości, światła Bożego na prowadzeniu naszej uczelni, aby ten uniwersytet, który ma tak świetnego i zacnego patrona pod kierownictwem i przewodnictwem księdza rektora, zawsze służył młodym pokoleniom, a profesorowie, którzy są tam są, byli zawsze dobrymi wzorcami dla najmłodszych. Dziękuję też wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagają za to piękne świadectwo Polski dzisiaj, które możemy oglądać na granicy, za wszelkie dobro, które państwo czynicie i na granicy polsko-ukraińskiej, i na Bliskim Wschodzie, i za to dobro, które zawsze, jak ludzi spotykam gdzieś tam w dalekich krajach, mówię: ojcze, podziękuj Polakom, bo my tego nie możemy zrobić. Więc przy tej okazji bardzo, bardzo państwu dziękuję za ten piękny obraz Polaków, którzy mają otwarte serca, bardzo hojne gesty, bardziej hojne niż zasobne kieszenie. I niech ten piękny obraz się utrwala i bądźmy z tego dumni, że jesteśmy Polakami. Bardzo, bardzo dziękuję za to. A jeszcze pozdrowienia dla naszego kochanego patriarchy mediów polskich, czyli ojca dyrektora, żeby miał dużo siły czasami nas naprostować. Także ojcze dyrektorze, dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać, do tych życzeń dołączamy się oczywiście. Kończymy już rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: sytuacja muzułmanów w przypadku konwersji na chrześcijaństwo. Naszymi gośćmi byli ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
Oraz pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Przypominam tylko, że dzisiejszy program był zainicjowany i współtworzony przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Zachęcamy tych wszystkich, którzy doświadczają dyskryminacji ze względu na wiarę lub są świadkami takowej, do tego, aby zgłaszali się ze swoimi spostrzeżeniami i ze swoimi problemami. Ja się z Państwem dziękuję za ten program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.